Na naszej antenie w aktualnościach dnia serdecznie witamy pana profesora Mieczysława Rybę, który jest kierownikiem Katedry Systemów Politycznych KUL, a także jest wykładowcą Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, od 11 dni demonstrują zwolennicy integracji Ukrainy i Unii Europejskiej właśnie w Kijowie. Od kilku dni dosyć mocno już się tą sprawą zajęły polskie media. Tylko tak z perspektywy kilku dni wydaje mi się, że jest taki miszmasz informacyjny, że to prowokuje do tego, aby uporządkować te wszystkie informacje na temat tego, co się tam dzieje, dlaczego to się to wszystko tam dzieje i no właśnie o to prosimy pana profesora, abyśmy od tego może wyszli w dzisiejszych naszych rozmowach w aktualnościach.
Rzeczywiście wypadki, które dzieją się na Ukrainie, biegną z taką prędkością, że to, co było jeszcze wczoraj analizą aktualną, może być dzisiaj nieaktualną. No, przyczyny pierwotne tego, co się dzieje na Ukrainie, leżą nieco głębiej niż to, co obserwujemy dzisiaj, czyli kwestia stowarzyszenia lub niestowarzyszenia Ukrainy z Unią. Ale samo to państwo od momentu jego odbudowy, od upadku Związku Sowieckiego, praktycznie dzieliło się na dwie takie, a może na trzy strefy. Jest ta strefa zachodnia o silnych takich tendencjach narodowych, czy może nawet nacjonalistycznych, dawna Małopolska Wschodnia, gdzie ruch narodowy ukraiński mocno się rozwijał w XIX, a szczególnie w pierwszej połowie XX wieku. Jest ta Ukraina, powiedzmy, środkowa, ze stolicą w Kijowie, inna zupełnie niż ten nacjonalistyczny Zachód, ale jednak gdzie ta narodowość ukraińska się odbudowuje. No i jest ten wschód rosyjskojęzyczny, Donbas i tamte prowincje wschodnie, północno-wschodnie czy Krym na południu, które absolutnie nie widzą wielkiej różnicy między Ukrainą a Rosją i ciążą w kierunku właśnie rosyjskim. I na tym tle pojawiła się polityka Wiktora Janukowycza, który był kandydatem, nazwijmy to, Partii Regionów czy Donbasu, a więc tych, którzy formalnie przynajmniej dookreślali się jako grupy prorosyjskie, ale z drugiej strony ze względu na sprzeczność interesów, jaka pojawia się między Ukrainą a Rosją, szczególnie ekonomicznych, szedł w takim kierunku niezależności, starał się jakoś uniezależniać gazowo Ukrainę, no co oczywiście mniej czy bardziej mu się udawało, a przede wszystkim starał się chronić strukturę własności tych różnych wielkich oligarchów wschodnich, którzy by mogli przegrać tę wojnę i konkurencję z Rosjanami. Więc stąd jego pragnienie, czy też kontynuacja polityki stowarzyszenia z Unią. Twierdzono, że wejście w taki układ w jakimś sensie będzie chronił te wielkie interesy, w jakimś sensie będzie stabilizował to wszystko. No ale presja rosyjska, presja Putina, szantaż gazowy, z drugiej strony szantaż taki handlowy, gdzie mówiło się, że się podniesie cła na produkty wywożone z Ukrainy, spowodowało to wszystko, że strach u Janukowycza był większy niż to pragnienie wejścia w stowarzyszenie z Unią, co oczywiście też rodziło pewne napięcia jakiego typu, bo owszem, zaczęły się te demonstracje poparcia, żeby Ukraina w kierunku Zachodu szła, a nie w kierunku Wschodu, ale kiedy już bez takich innych powodów, i to praktycznie oficjalnie wybrzmiało, jak tylko z powodów szantażu rosyjskiego zapadła decyzja, że nie idzie Ukraina w kierunku stowarzyszenia z Unią, a może nawet pójdzie w kierunku wspólnej takiej strefy wolnocłowej, czyli w kierunku Unii Euroazjatyckiej, którą buduje Rosja, no to zaczął się ten bunt. Czyli ten bunt, który my widzimy dzisiaj na ulicach Kijowa i innych miast ukraińskich, zmienił nieco nastawienie, zmienił nieco barwę, zmienił nieco cele, czyli dawne cele, które można by określić mianem pewnego protestu co do kierunku polityki, czyli niepodpisywania tego układu stowarzyszeniowego. Dzisiaj to już jest wielki, rozlewający się protest w ogóle przeciwko polityce rządu, bo pamiętajmy, że to wszystko odbywa się w kontekście dużego kryzysu gospodarczego, słabego rozwoju kraju, a więc to niezadowolenie zmienia swój zakres. I na tym tle oczywiście doszło też do różnych zamieszek, niektórzy mówią prowokowanych przez rząd, który dzięki temu mógłby wprowadzić stan wojenny czy stan wyjątkowy. Inni mówią, że spontaniczny. W każdym razie rozgrywają się wypadki nieco przypominające te wypadki z tak zwanej pomarańczowej rewolucji, mające trochę inną konotację ze względu na silne zaangażowanie młodego pokolenia, a więc tak jak prawda te rewolucje arabskie, jak szły na bazie tych internetowych różnorakich stowarzyszeń, tak wydaje się trochę to ma taki charakter i nie wiadomo, w którym kierunku się to wszystko rozwinie.
I te zamieszki też nie są pozbawione jakiejś broni, bo też użyto gazu łzawiącego. Co chwilę też było słychać dźwięk wybuchu granatów hukowych. To telewizje różne pokazywały, różne stacje informacyjne. Także widzimy, że to takie poważne są zamieszki, nie tylko demonstracje, ale i tam, gdzie człowiek gdzieś używa przemocy wobec drugiego człowieka.
No to jest oczywiste i teraz pytanie jest, bo ewentualnie wprowadzenie stanu wyjątkowego tego typu zjawiska tylko mogłoby spotęgować. Zresztą trudno jest powiedzieć, jakby się zachowali konkretni dowódcy wojskowi, jakby się zachowała konkretna administracja podległa Janukowyczowi, ale z drugiej strony mająca swoje poglądy, swoje cele, swoje interesy. Bardzo to wszystko szybko mogłoby się spod kontroli wydostać. Kto wie, czy nie mogłoby to doprowadzić do jakiejś sytuacji wojny domowej, a w perspektywie nawet podziału kraju. O tym podziale kraju ciągle się mówi. Straszak taki też jest używany, że te bogate regiony wschodnie, Donbas i tak dalej, że to wszystko zostanie odłączone i stworzy się osobne państwo stowarzyszone z Rosją, a Ukraina Zachodnia niech sobie radzi sama. To wszystko ciągle wisi. Przy silnym jednak zaangażowaniu też Moskwy, tak jak mówię, tam sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jak wiemy, Unia Europejska, kiedy cały ten traktat miał być podpisywany, nie wykazała wielkiego zaangażowania. Ja przypomnę, że cały czas jednak funkcjonuje w obszarze Unii, w obszarze niemieckim w szczególności, ten paradygmat porozumienia z Moskwą. Nawet niektórzy mówią, że chodzi o taką perspektywiczną współpracę Unii czy Berlina i Moskwy i stworzenie znowuż tutaj strefy jakiejś wolnocłowej w perspektywie czasu. Nie zaproponowano Janukowyczowi jakiejś mocnej, alternatywnej oferty finansowej, która miałaby zbilansować straty wynikłe z sankcji rosyjskich po traktacie stowarzyszeniowym. To wynika właśnie z tych układów, wydaje się, Berlina i Moskwy. W związku z czym tutaj ta inicjatywa polska, bo to Partnerstwo Wschodnie w dużym stopniu też było inicjatywą polską, spaliła na panewce w sensie formalnym. Janukowicz się z tego wycofał. Janukowicz mówi, że w perspektywie czasu będziemy mogli wrócić do negocjacji, ale Janukowiczowi już nikt nie wierzy, bo pamiętajmy o tym, że tutaj cały czas były te przygotowania, nagle jest odwrót, więc te słowa już nie są adekwatne, one niekoniecznie są uważane za prawdziwe. Jest duży brak zaufania, a więc na Ukrainie dzieje się coś w rodzaju rewolucji. Ciekawie, bo tu czyta się w doniesieniach agencyjnych, że w prasie rosyjskim pojawia się teza, że Polacy to Europejczycy i Litwini to Europejczycy trzeciej kategorii, to znaczy, że jakieś imperialne interesy zgłaszają w kierunku Ukrainy, że nie są takimi Europejczykami w domyśle jak Niemcy, którzy bardzo chętnie z Moskwą się porozumieją, ale którzy być może są przyczyną tych niepokojów na Ukrainie, wspierają je, tam jacyś politycy pojechali, tak, i tak dalej, i tak dalej. Mamy do czynienia z taką przedziwną w naszym bezpośrednim otoczeniu międzynarodowym grą, bo rzeczywiście to, co się dzieje na Ukrainie w sposób bezpośredni dotyczy i naszych interesów i pośrednio oczywiście również interesów rosyjskich. Tak jak mówię, to nie jest taka prosta sprawa. Nie jest to też taką prostą sprawą, że na ulicach Kijowa rozstrzygnie się wszystko, bo nawet jeśli zmieni się władzę Janukowycza, jeśli w ogóle będziemy mieć do czynienia z nowym rozdaniem rządowym, nie dojdzie do rozlewu krwi, ale zmieni się władza, no to też nie będzie łatwo. Pamiętajmy, wszystkie te uzależnienia, wszystkie te szantaże, które szły z kierunku Rosji, one jak najbardziej będą aktualne i każda władza będzie się musiała z tym liczyć. A więc problem Ukrainy to z jednej strony problem braku zaufania społeczeństwa do obecnie sprawujących władzę. Zresztą ta obecna władza chyba nie spodziewała się, że ten protest taki względnie pokojowy dotyczący traktatu stowarzyszeniowego z Unią rozleje się jako wielki protest przeciwko Janukowyczowi i tej władzy. No więc pamiętajmy, że to jest o wiele poważniejszy problem, który ma swoje podstawy w zupełnie takim dziwnej konstrukcji społeczeństwa ukraińskiego, że to nie jest ani narodowo, ani językowo, ani cywilizacyjnie, ani gospodarczo jednolity obszar. Ciągle jest to napięcie między wschodem a zachodem.
Na te demonstracje wyruszyli też niektórzy politycy z Polski i tutaj zaznaczali, między innymi pan prezes Jarosław Kaczyński, Europa będzie silniejsza, będzie więcej znaczyć, jeżeli Ukraina będzie członkiem Unii. W jaki sposób będzie Europa silniejsza i co to da też Ukrainie, jeśli Ukraina będzie członkiem Unii?
Rzeczywiście tu się mówi o tym, że ewentualna jakieś tam standardy będą wyższe w sferze gospodarczej czy w czymkolwiek. Natomiast wydaje mi się, że to nie o to do końca chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, że dostaje się ona w inny obszar gospodarczy, w inny system relacji gospodarczych, a za tym idzie inny system powiązań politycznych. Pamiętajmy, że dzisiaj gospodarka i polityka są bardzo ściśle powiązane. To znaczy, że Janukowycz decyduje się na niepodpisanie traktatu stowarzyszeniowego z Unią przede wszystkim z powodów gospodarczych. A więc jeśli mówimy o zmianie tych relacji, to mówimy o uniezależnieniu się Ukrainy od Moskwy. Natomiast Moskwa nie widzi, znaczy jest przekonana, że bez Ukrainy bardzo trudno jej będzie tworzyć alternatywną Unię Europejską, tą tak zwaną Unię Euroazjatycką, która miałaby odbudowywać dawne to Imperium Sowieckie w nowej oczywiście, czy nowoczesnej formule. A więc tutaj, tu się rozgrywają te kwestie. Natomiast z perspektywy polskiej, każdy kraj następny, który wejdzie do Unii, jeśli mówimy o naszych wschodnich sąsiadach, wszystko to oddala tą bardzo dla nas groźną perspektywę sojuszu Berlina i Moskwy i bardzo niekorzystnego dla nas geopolitycznego położenia między Niemcami a Rosją. Zresztą myśmy tego doświadczali już od wielu, wielu lat. Czyli krótko mówiąc, wejście w jeden obszar jakiś prawny, gospodarczy Ukrainy z Polską daje pewną możliwość czy perspektywę tworzenia w Europie Centralnej jakiegoś bloku alternatywnego w stosunku do tego układu, który był pieczętowany chociażby rurą na dnie Bałtyku, tą rurą gazową, a więc układu między Berlinem a Moskwą. Niebezpiecznego z oczywistych względów, to znaczy likwidującego podmiotowość, realną podmiotowość i Polski i Ukrainy. Polska bardziej w tym wypadku zależna od Niemiec, Ukraina oczywiście od Rosji, a więc Europa Centralna jakoś podzielona na strefy wpływów, no i mamy sytuację jak gdyby załatwioną. Natomiast z naszego punktu widzenia jest to oczywiście rzecz arcynikorzystna, no też dająca, jeśli Ukraina by wchodziła w pewien obszar jakiejś Unii Celnej z nami, z całym blokiem zachodnim, no to dawałoby to też perspektywy rozwoju gospodarczego również Polski, nie tylko Ukrainy. Przy czym ona, sama Ukraina stoi na tym rozdrożu nie od dzisiaj, ponieważ ma bardzo duże uzależnienia gospodarcze od Rosji, a zarazem ma duże ciągoty w przeciwnym kierunku. To znaczy są tendencje społeczeństwa ukraińskiego, czy części patriotycznej społeczeństwa ukraińskiego, żeby się od tego oderwać. A droga oderwania to jest kierunek zachodni. No i tu jest cały dramat, przed którym stoi to państwo, a zarazem cały dramat, czy ta scena, na której rozgrywa się to, jak daleko będą sięgać wpływy rosyjskie na zachód.
to ta kwestia Ukraina, Unia Europejska, ale też właśnie jest ta Ukraina, Polska. Patrzymy też na to, co robi w tym momencie polski rząd, premier czy szef, minister spraw zagranicznych. No i tak trudno cokolwiek zrozumieć, jakie intencje ma rząd, co takiego chce uzyskać. Witold, pan poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, powiedział, że w tej chwili zarówno premier Tusk, jak i minister Sikorski powinni wsiąść w samolot, chwycić za telefony, dzwonić po swoich znajomych politykach w Europie i mobilizować Europę do powrotu do stołu rozmów z Ukrainą. A teraz widzimy jakieś właśnie dyskusje różne inne.
Problem jest taki, że jeśli bierzemy pod uwagę to, co się dzieje na tym Majdanie słynnym w Kijowie, to co się dzieje, jakie jest zaangażowanie polityków europejskich, to poza politykami polskimi, pomijam już nawet odcienie partyjne, tam się specjalnie nikt nie uaktywnia, nie ma jakiegoś ruchu. Poza takim zdawkowym oświadczeniem Komisji Europejskiej w sprawie przemocy nie ma jakiejś bardzo silnej aktywności, która miałaby doprowadzić do sytuacji zmiany tego układu sił, który na Ukrainie w tej chwili obowiązuje, czy zmiany tej relacji z Rosją. Dlaczego? Ponieważ, tak jak mówiłem, odnosząc się do doniesień z prasy rosyjskiej, nikt nie chce sobie psuć relacji dobrych z Rosją. A jeśli ktoś się zaangażuje na Ukrainie, bezwzględnie będzie zmuszony popsuć sobie te relacje, ponieważ handlowe tutaj układy są już dopięte, a zarazem takie geopolityczne, takich ruchów nie ma. I tutaj jest kwestia tego typu, że nasi ci politycy rządzący, powiedzmy, przypomnę chociażby ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, oni praktycznie przystali już na taki układ. To wystarczy przypomnieć jego wezwania kilkukrotne czy dwukrotne w Berlinie, żeby Niemcy wzięły odpowiedzialność za Europę, że się nie boi niemieckich czołgów, ale boi się niemieckiej bierności. To jak gdyby miało pokazać i ta stosunkowa taka łagodna polityka w stosunku do Moskwy, to wszystko miało pokazać, że my jako państwo czy nasi rządzący godzą się na ten układ, który jest fundowany i nie mamy ambicji rozpychania się w Europie Centralnej lub kreowania niepodległości realnej jakichkolwiek państw, na przykład Ukrainy, bo diagnozujemy swoją małą siłę i tyle. No i tutaj nagle się coś wydarza, co wydaje się w dużym stopniu jest poza taką bezpośrednią kontrolą władz Donalda Tuska i tego rządu. Sam nie do końca wie, jak tutaj się zachować w całej tej sytuacji. Proszę zauważyć, że to nie minister spraw zagranicznych był głównym rozgrywającym kwestię układu stowarzyszeniowego, ale Aleksandra Kwaśniewskiego wysłano jako tego, który z Polski reprezentował Unię w tych różnych, prawda, obserwacjach, co się dzieje, jakie ustawy idą w parlamencie ukraińskim, jak wygląda sprawa Julii Tymoszenko i tak dalej, i tak dalej. A więc nie bezpośrednio polskie władze, ale były prezydent Polski, który no, wydaje się w sensie formalnym nie ma umocowania, no bo dlatego tutaj polskiego, dlatego że, tak jak mówię, nasze władze nie za bardzo wiedzą, jak sobie w tej sytuacji poradzić.
Czyli widzimy, mamy Ukrainę, mamy Unię Europejską, mamy Polskę i w tym wszystkim wydaje się wspólnym mianownikiem być Rosja, z tego wynika.
Znaczy to Rosja i Niemcy, to są dwa podmioty realne, czyli dynamikę pewnych procesów, które się rozgrywają również w sensie procesów zjednoczeniowych czy poszerzania Unii. I tą dynamiką sterują Niemcy, to oni są głównym płatnikiem w Unii i to każdy wie, ale mają porozumienie z Moskwą. Z kolei na Ukrainie są te interesy bardzo mocno tam ulokowane i duże cały czas możliwości szantażu. To znaczy, gdyby Niemcy, czy by Unia tak naprawdę chciała Ukrainę odjednać od Rosji, trzeba by było im maksymalnie pomóc w tych uzależnieniach, a wtedy ewentualne szantaże moskiewskie w ogóle nie miałyby większego znaczenia. One ciągle mają potężne znaczenie ze względu właśnie na realne te możliwości. Możliwości gazowe, możliwości handlowe, możliwości finansowe, pewnie i militarne, no ale tu może na razie nikt wojny takiej międzypaństwowej nie projektuje ze względów dosyć oczywistych, no ale wszelkie inne wojny się toczą, no i tak to wygląda. Jeszcze przypomnijmy, kiedy mieliśmy do czynienia rewolucję pomarańczową, był trochę inny kontekst ze względu na to, że inna ekipa rządziła w Stanach Zjednoczonych. Ekipa Baracka Obamy raczej decyduje się na wycofanie się z Europy. Nawet się mówi, że to NATO, które jest obecne w Europie pod dominacją, pod rządami Stanów Zjednoczonych, również będzie się cofać. W zamian za to tę przestrzeń miałaby wypełniać polityka niemiecka w miejsce polityki amerykańskiej.
Dziękujemy panu profesorowi Mieczysławowi Rybie za ten komentarz do sprawy kijowskiej, do sprawy ukraińskiej, do sprawy tych demonstracji, które mają miejsce w Kijowie, już 11 dzień. Dziękujemy panu profesorowi Mieczysławowi Rybie, który jest kierownikowi Katedry Systemów Politycznych KUL, a także wykładowcą Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.